Chciałbym dzisiaj nawiązać jeszcze raz do tego tekstu, o którym mówiłem, jako tekst wyjściowy wstrążnej, mianowicie z Mateusza 28. A Jezus, przystąpiwszy, rzekł do nich te słowa: dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem, a oto ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Pomódlmy się. Drogi Boże, dziękujemy za dzisiejszy dzień, za Twoje słowo i za pociechę, jaką mamy z pism. Dziękujemy, Panie, że możemy z nich się uczyć, czego, Panie, od nas wymagasz, jak chcesz, żebyśmy żyli w tym świecie, w którym nas powołałeś do swojej chwały. Prosimy Cię, daj nam dzisiaj otwarte uszy, otwarte serca, abyśmy spoglądali na Ciebie i przygotowywali właściwie kulturę chrześcijańską wśród nas. Prosimy Cię przez Jezusa. Amen. Na naszym wyjeździe sylwestrowym mówiłem wykład, czy dwa wykłady dotyczące eschatologii, tego, co możemy się spodziewać po przyszłości. I zwróciłem Wam uwagę na to, że w zależności od tego, jaką mamy eschatologię, tak też będziemy żyli. Albo będziemy inwestowali nasz czas, pieniądze, nasze środki na to, aby właściwie co jak najwięcej ludzi teraz zbawić poprzez, nie wiem, służbę traktatów i tak dalej, żeby się tylko nawrócili, żeby ich uratować z tonącego statku. Ale też mówiłem, że to nie jest pogląd, który my głosimy, przynajmniej nie ja i nie Marek w tym kościele. Raczej jesteśmy postmilenistami, którzy uważają, że Królestwo Boże rozwija się skutecznie, lecz powoli przez wieki i że pochód Bożej miłości i Ewangelii przyniesie dosyć szerokie rezultaty na całej ziemi. I tak jak wiecie, obietnica Boża dana Abrahamowi jest ciągle aktualna. Ona mówi o tym, że w Tobie, w Abrahamie właściwie, a tak naprawdę w Chrystusie, błogosławione będą wszystkie rodziny ziemi. Zatem możemy się spodziewać, że z każdej rodziny na tej ziemi, z każdej rodziny na świecie, Bóg powoła do swego królestwa ludzi, swoich czcicieli. I chciałbym wobec tego dzisiaj rozwinąć myśl dotyczącą właściwie przygotowywania się czy przygotowywania przyszłych pokoleń na Boże Królestwo, na rozwijanie Ewangelii na świecie. Też przed Adwentem, nie wiem czy pamiętacie, ale na krótko przed Adwentem mówiłem kazanie dotyczące dwóch kultur, dwóch miast, miasta niezależnego człowieka i miasta Bożego. Pozwólcie, że przypomnę Wam kilka głównych myśli dotyczących tych dwóch kultur, bo mamy tutaj do czynienia z taką walką międzykulturową. Pamiętacie pierwsza charakterystyka niezależnego człowieka, czyli człowieka, który odszedł od Boga, to jest właśnie budowanie miast. Budowanie miast. Miasto w opowieści o Kainie przychodzi najpierw i to ono dominuje ziemię, zmusza ziemskich właścicieli, by niewolniczo pracowali na chwałę tego miasta. Droga natomiast do miasta Bożego jest o wiele wolniejsza. Nie? Bóg nie buduje, Bóg nie zaczyna od miasta. Bóg w bardzo stopniowy, powolny sposób buduje miasto. Dlaczego? Ponieważ wie, że żeby rządzić miastem, żeby rządzić czymś, co ma dużą chwałę, trzeba nauczyć się zasad zarządzania małymi rzeczami. Zobaczcie, jaka jest droga do Bożego miasta. Droga jest stopniowa, droga jest małymi krokami. Bóg najpierw sadzi ogród, Abraham i patriarchowie budują świątynię w oazach. Dopiero później elementy tych miejsc, tych świątyń zostają zorganizowane w jednej świątyni w Mojżesza na pustyni, a później ta świątynia zostaje osadzona w Sylo. I potem dopiero ta świątynia zostaje przekształcona w świątynię miejską w Jerozolimie. Także zobaczcie, Bóg buduje swoją cywilizację od korzeni, od ogrodu można powiedzieć. Bóg nie spieszy się z chwałą, Bóg nie spieszy się z tym, żeby od razu dać nam wszystko. Raczej pomału, stopniowo, tak jak dzieci się rozwijają poprzez, czy tak jak ludzie się rozwijają poprzez różne etapy, od dziecka poprzez bycie młodzieżą, bycie starszą młodzieżą aż do dorosłości. Tak jest z Bożym Królestwem i tak jest właśnie, to jest sposób, w który Bóg realizuje swoje cele. Zresztą zobaczcie, to jest ta prawda też wcielenia Bożego. Kiedy Bóg przychodzi na świat, to nie przychodzi jako wojownik pełen chwały, ale przychodzi jako dziecko, prawda? Znowu stopniowo pokazując nam, jaki jest rozwój Jego Królestwa. Nie od niemowlaka, o którego trzeba się troszczyć, tego, który został złożony w żłobie, bo nie było nawet dla niego miejsca w gospodzie, poprzez właśnie dorastanie w posłuszeństwie rodzicom i Bogu, aż do pełni, kiedy w wieku 30 lat na Chrystusa wstępuje Duch Boży i zostaje powołany do służby. Tak więc Królestwo Boże w ten sposób się rozwija. I najważniejsze są dwie rzeczy dla chrześcijanina w kontekście budowania Bożego Królestwa. O tym już mówiłem właśnie przy okazji tego kazania o dwóch miastach. Pierwsza to jest uwielbienie Boga, to jest nasza pierwsza powinność, a druga to jest posłuszeństwo. To są dwie najważniejsze sprawy. Zobaczcie, też mówiłem o tym, że ludzie niezależni od Boga pierwsi potrafią ujarzmiać pewne rzeczy w stworzeniu. To właśnie Tubal-Kain i tak dalej, to są ci ludzie, którzy pierwsi stają się metalurgami, specami od hodowli bydła, owiec. Pierwsi przodują, można powiedzieć, w technice. W kulturze Bożej znowu wszystko trwa wolniej. To my się uczymy w zasadzie tych rzeczy, tych panowania nad mniejszymi rzeczami właśnie od niewierzących, ale to nas nie powinno wcale martwić, ponieważ Księga Przypowieści 13:22 naucza, że majątek grzesznika jest zachowany dla sprawiedliwego. I tak samo w Piątej Księdze Mojżeszowej czytamy w 6 rozdziale 9 i 10, że Bóg daje Izraelowi miasta, których nie zakładali i winnice, których nie sadzili. I taki jest porządek rzeczy w Bożym świecie, że Bóg zabiera niewierzącym stopniowo i Bóg daje swoim wiernym. Także z dorobku niewierzących skorzystają sprawiedliwi. Mówiłem też przy tamtej okazji o tym, że o ile od rzeczywiście niewierzących ludzi możemy się uczyć techniki i sztuki, możemy uczyć się tych pomniejszych rzeczy w stworzeniu, o tyle nie powinniśmy się od nich uczyć religii i filozofii. Bóg, zobaczcie, nigdy nie potępił Izraela za to, że od pogan uczył się grać na instrumentach muzycznych, że od pogan uczył się budowy miast, czy od pogan uczył się budowania floty morskiej. Jednak Bóg zawsze potępiał swój lud za to, że próbował od pogan uczyć się ich religii i ich sposobu myślenia, ich sposobu postrzegania rzeczywistości. Niestety, widzicie, ale chrześcijaństwo dzisiaj jest w takim stanie, że przyjęło właśnie od pogan, przyjęło szczególnie od Greków bardzo dużo ze swojego myślenia o świecie. To dlatego, słuchajcie, w większości kościołów Eucharystia wygląda tak, jak wygląda, jako wydarzenie bardzo smutne, na które trzeba zasłużyć, które trzeba kontemplować, zamiast się tym radować i cieszyć. Ale właśnie chrześcijaństwo, zobaczcie, przyjęło moim zdaniem przez wieki bardzo wiele z myślenia Buddy, Konfucjusza, Lao Tse, Platona czy Arystotelesa, nie? Arystoteles wręcz, z którymś księdzem rozmawiałem z Kościoła polsko-katolickiego właśnie na temat podstaw arystotelesowskich, podstaw wiary odnośnie materii w Eucharystii, nie? To dlatego katolicy mają taki duży problem, żeby później Eucharystię odczarować, nie? Co można zrobić z okruchami, które zostają po Eucharystii, skoro raz już nastąpiło przeistoczenie, materii nie da rady cofnąć, dlatego później się używa ciepłej wody, żeby to rozpuścić i tak dalej. Ale zobaczcie, właśnie to wszystko wynika z tego, że chrześcijaństwo przez wieki przyjęło naleciałości właśnie kultury, szczególnie greckiej. Także zobaczcie, ci wszyscy myśliciele, czy to Budda, czy Konfucjusz, Lao Tse, Platon, Arystoteles, wszyscy chcą zastąpić biblijne nabożeństwo kontemplacją, czyniąc w ten sposób ludzi pasywnymi. Po prostu człowiek w pasywny sposób siedzi, kontempluje ideały, szuka prywatnej, mistycznej więzi z bóstwem. Jest trzeźwy, jest nieporuszony, nigdy nie klaszcze w dłonie, nie lubi się dać ponieść muzyce, mnoży posty, sławi celibat. Tak po prostu chrześcijaństwo zmieszane z poganizmem dzisiaj wygląda. Także zobaczcie, ideałem pobożności jest milczenie, milczące wpatrywanie się w obrazy i przedmioty, nie, żeby je kontemplować. Taka religia, słuchajcie, naprawdę różni się bardzo od religii, którą znamy z psalmów, chociażby z Dawida, który jest człowiekiem pełnym emocji, który wylewa przed Bogiem swoje serce, który Boga wielbi, który śpiewa na chwałę, który dla Boga stwarza wielką orkiestrę świątynną, aby w ten sposób ulepszyć chwałę Bożą. Także zobaczcie, mamy starcie kultury pogańskiej, mamy naszą kulturę biblijną i zobaczcie, że jako Kościół nigdy nie jesteśmy chowani pod kloszem. Odkąd Kościół zaistniał, naszym zadaniem było zawsze przenikać te kultury, ale przenikać i nie dać się przeniknąć przez te kultury w pewnym sensie. Oczywiście, tak jak mówiłem, mamy nawiązywać, mamy się uczyć techniki i tak dalej od miasta ludzi niezależnych, ale naszym zadaniem jest też mieć własną filozofię i własną religię. Bóg nas uczy, jak mamy przemawiać do różnych kultur. Po pierwsze, zobaczcie, mamy zawsze mówić o Chrystusie, ale nie tylko o Chrystusie jako kimś, kto nie ma wpływu na nic, ale o Chrystusie, który ma wpływ na każdą dziedzinę rzeczywistości. Mamy mówić, zobaczcie, kiedy mówimy o Chrystusie, mamy mówić ludziom o tym, że powinni dawać wolność tym, którzy są stworzeni na obraz Boży. Nie tylko Chrystus, ale to, co wynika z tego dla nas. Zobaczcie, powinniśmy na przykład, głosząc Ewangelię, przeciwstawiać się wojnom ekspansywnym, powinniśmy przeciwstawiać się imperializmowi czy kolonializmowi. Naszymi herosami nie powinni być greccy herosi, ludzie, jacyś tyrani, którzy potrafią zabijać i atakować innych, ale moim zdaniem naszymi herosami powinni być tacy ludzie jak hiszpańscy księża, którzy przeciwstawiali się opresji hiszpańskich konkwistadorów. Albo naszymi bohaterami powinni być tacy ludzie, tacy Anglicy, którzy przeciwstawiali się brytyjskiemu kolonializmowi, wspierając jednocześnie misjonarzy, którzy jeździli do różnych właśnie kolonii i ci misjonarze nie tylko głosili Ewangelię, zauważcie, ale też zasady wolnego rynku. Więc Ewangelia znowu nie była pustosłowiem, ale była połączona z polityką i z ekonomią. Także zobaczcie, taki powinien być nasz kierunek ewangelizacji. I kiedy zobaczycie, że kiedy zaczniemy nadeptywać na te obszary, ludzie się zaczną burzyć, nie? Bo co ma wspólnego religia z kwestiami takimi jak polityka i ekonomia? Wiecie, że w świecie oświeceniowym religię stara się ustawić w kącie, nie? Religia jest twoją prywatną sprawą. Właśnie takie greckie kontemplowanie, twoja prywatna religia, mistyczna religia, a religia biblijna jest tą religią, która stara się objąć każdą rzeczywistość, każdą dziedzinę rzeczywistości. Także zobaczcie, nie? Ewangelia powinna się łączyć z polityką, z ekonomią, z nauką o państwie i tak dalej. Nie powinniśmy też, głosząc Ewangelię, wspierać tych polityków, którzy chcą na przykład państwu oddać kontrolę nad ekonomią, albo tych, którzy nakładają na ciężko pracujących, biednych ludzi, duże podatki. Ale przede wszystkim, zobaczcie, to są wszystko ważne rzeczy w naszym komunikowaniu się z kulturą, ale przede wszystkim chciałbym dzisiaj zaznaczyć jeszcze jedną rzecz. W jaki sposób my powinniśmy zaczynać, w jaki sposób my powinniśmy przygotować siebie i przyszłe pokolenia, czyli nasze dzieci, do Bożego Królestwa, do rozwoju Ewangelii na świecie. Przede wszystkim, zobaczcie, naszym pierwszym zadaniem jest dbanie o o nabożeństwo, o właściwą formę nabożeństwa. Przede wszystkim powinniśmy co? Śpiewać psalmy, one są ważne. Nie powinniśmy śpiewać za dużo michałków. Wiecie, co to są michałki? To są takie pieśni, które są słodkie tak, i tak naprawdę nic nie znaczą, nie? Można popaść w taką mantrę i można je śpiewać przez pół dnia. Zobaczcie, śpiewanie psalmów jest bardzo ważne. Jeszcze później na końcu o tym trochę powiem. Ale śpiewanie psalmów, radosne obchodzenie świąt, właśnie w odpowiedni sposób, z wystawnym jedzeniem. Powinniśmy też obchodzić cotygodniową wieczerzę pańską z dobrym chlebem i winem. Ja jestem Bogu wdzięczny, że jestem właśnie w tym kościele, gdzie mogliśmy to osiągnąć, żeby co tydzień spożywać wieczerzę pańską, nie jako nagrodę za dobre sprawowanie, ale jako właśnie jeden z tych wielkich znaków Bożej łaski dla nas, że to Bóg nas posila, to Bóg daje nam łaskę. A po drugie, czyli po pierwsze powinniśmy zadbać o nabożeństwo, po drugie powinniśmy zadbać o posłuszeństwo Bożemu Słowu, czyli czynić dokładnie tak, jak nakazuje. I wielokrotnie też już o tym mówiliśmy, wiecie, jak często my chcemy ulepszać Boże Słowo, jak często, to znowu wynika na przykład w kontekście Wieczerzy Pańskiej, znowu my to przekręcamy, my inaczej chcemy, natomiast tak jak zrobił Chrystus, właśnie wziąć chleb, podziękować, złamać, rozdać i tak samo z winem, wziąć, podziękować, to my tutaj, ja mówię tutaj o kościołach, prawda, różnych kościołach, my tutaj kombinujemy, nie? Pomyślmy o tym, że Bóg naprawdę, Bogu zależy na posłuszeństwie, Bogu zależy, żeby sprawy szły na naszym nabożeństwie czy poza nim, tak jak On by tego chciał. Pamiętajmy o Nadabie i Abichu, nie? Którzy myśleli, a, mogę wrzucić jakikolwiek ogień do tego i Bóg, a Bóg się przecież zawsze ucieszy. No nie, tak nie, to jest nieprawda, ponieważ ten ogień ich po prostu odwrócił się przeciwko nim i ich strawił. To jest też taka lekcja dla nas, że Boga nie tak łatwo jest usatysfakcjonować, jakby się nam mogło wydawać, że cokolwiek zrobimy, On i tak się będzie cieszył, jak taki głupi, słodki staruszek. Mamy po prostu zadbać o dwie rzeczy, nie? O właśnie nabożeństwo i posłuszeństwo. Mamy pamiętać, że nasza kultura, nasza religia, nasza filozofia jest naszą własną kulturą i to ona powinna być formująca. Musimy też pamiętać, że nasz świat się nie zmienia w przeciągu godziny, ale że Bóg zmienia świat właśnie krokami, małymi krokami, skutecznymi krokami. Zobaczcie, nie mówiłem o tym w Wstrążnej, że to jest pogląd premilenistów, że Chrystus przychodzi jak Rambo i nagle wszystkich za mordy wprowadza i wszystkich zniewoli. Nie, to nie jest działanie Boże. Bóg działa inaczej, przez ducha, łagodnie, aby podbijać nas swoją miłością. Więc zobaczcie, świata nie zmienia się w jeden dzień, lecz przez pokolenia. Boża droga jest powolna, ale skuteczna. Także Boże miasto rozwija się wolniej, ale właśnie w długim rozrachunku pochód Bożej miłości jest skuteczny. Także ważnym dla nas jest to, żeby ująć właściwie tą wizję powolnego rozwoju i zapytać się, co my możemy zrobić, żeby lepiej przygotować świat na Boże Królestwo, czy lepiej przygotować siebie i nasze dzieci na Boże Królestwo. Także bardzo, bardzo ważnym zdaniem, słuchajcie, jest moim zdaniem, nie tylko moim, ale postmilenistów ogólnie, za których się uważamy, właśnie ta kwestia kształcenia na przyszłość, przygotowywania na przyszłość. Oczywiście mówi się zawsze, że edukacja stwarza lepszą przyszłość dla dzieci i tak dalej, ale pytanie w kontekście Bożego Królestwa brzmi, jaka edukacja wchodzi w rachubę. Ktoś kiedyś powiedział, słuchajcie, że Boga łatwo zadowolić, ale trudniej Go usatysfakcjonować. Ja się z tym zgadzam, bo Bóg z jednej strony na pewno cieszy się wszystkimi wysiłkami, które podejmujemy, aby coś zrobić dla Niego. Wydaje mi się, że cieszy się zarówno z tego, co zrobili reformatorzy, choć to też nie jest wszystko, co można zrobić i osiągnąć dla Boga. Wydaje mi się, że Bóg cieszy się z tego, że są chrześcijańskie szkoły, które mają taki czy inny program zajęć, ale wydaje mi się z drugiej strony, że jeszcze nie robimy tego, co robić moglibyśmy, aby przygotować przyszłe pokolenia do tego, co Bóg od nas oczekuje. I w tym sensie Boga jest ciężko usatysfakcjonować. Jeszcze moim zdaniem nie nauczyliśmy się i przyszłych pokoleń tego, że ludzie są przede wszystkim w swojej naturze homo adorans. Jesteśmy ludźmi, istotami czczącymi. Jeszcze nie nauczyliśmy się, o czym jest Biblia na przykład. Słuchajcie, czy potrafilibyście opisać krótko, o czym jest każda księga Biblii? Potrafilibyście? Potrafilibyście powiedzieć, o czym jest każdy ze 150 psalmów? Gdybym was teraz poprosił, żebyście wyciągnęli kartki i napisali mi, o czym jest. Czy potrafilibyście powiedzieć, o czym są prawa w Księdze Powtórzonego Prawa? Słuchajcie, zadaję to pytanie nie na darmo, bo myślę, że właśnie te pytania nam pokazują, że nie jesteśmy jeszcze gotowi, by zmieniać naszą kulturę, albo by dać naszym dzieciom właściwe podstawy, by one panowały kiedyś w kulturze, by one kiedyś właśnie krzewiły Boże Królestwo. Więc myślę, że przed nami jest jeszcze sporo zadań. Mam nadzieję, że częściowo nam się jako Kościołowi udaje realizować te zadania. Mam nadzieję, że też dam wam kilka wskazówek dzisiaj co do tego, jak możemy przygotować siebie i właśnie przyszłe pokolenie na Boże Królestwo, czy na właściwe rozumienie Bożego Królestwa. Jak w zasadzie podejść do tej sprawy? Mi się wydaje, że warto pamiętać o tym, w jaki sposób się uczymy, w jaki sposób się rozwijamy. Znacie klasyczne nauczanie, tak zwane trivia? Trzy sztuki wyzwolone to jest gramatyka, logika i retoryka, tak? Pani Doroty Sayer mówi, że dookoło 11-12 roku życia mamy okres papugi, tak? Dzieci chodzą i papugują i małpują. Czyli to jest ta faza gramatyki, kiedy najlepiej się zapamiętuje regułki, formuły i tak dalej. Druga faza to jest mniej więcej przychodzi w okolicach gimnazjum, jakieś 5 lat, prawda, od 11 do 16 można powiedzieć umownie. Następuje ta faza łobuziaka, tak mówi Doroty Sayer, gdzie młodzież zaczyna kwestionować autorytety w jakimś niewielkim stopniu i zaczyna z tymi autorytetami argumentować. A potem w trakcie liceum przychodzi faza poety. Nie? Poety, młodzież zaczyna dostrzegać siebie nawzajem i chcą to w jakiś ładny sposób wyrażać. Chcą upiększać to, co znają i spowodować tym zachwyt innych. Jednak widzicie, to jest klasyczna nauka i to nie do końca odpowiada modelowi chrześcijańskiemu. To znaczy powiem tak, że to są dobre rzeczy, o których należy pamiętać, ale w modelu chrześcijańskim jest jeszcze coś wcześniej. Są jeszcze dwie fazy wcześniejsze. W modelu chrześcijańskim na początku jest niemowlę. W niemowlę na początku, zanim człowiek jeszcze wejdzie w okres papugi i gramatyki, to na początku jest matka, która tuli dziecko, czyli na początku jest tak naprawdę faza zapewnienia. Na początku gdzieś przez około dwa pierwsze lata życia dzieci muszą być ciągle noszone, tulone zarówno przez matkę, jak i przez ojca. I potem, jak to się mówi po angielsku, te dzieci się stają tak zwanymi terrible twos. To są dzieci, które nagle wyskakują z rąk i zaczynają chodzić własnymi drogami. I tak samo, słuchajcie, Bóg zaczyna z nami. Zawsze od zapewnienia nas. Kiedy jesteśmy niemowlakami w wierze, Bóg staje po naszej stronie, Bóg bierze nas na ręce i uczy nas tego, że nas kocha, że jest po naszej stronie, że możemy Mu zaufać, że On się o nas zatroszczy. I teraz druga faza, która następuje między drugim rokiem a rokiem piątym życia, to jest okres opowiadania historii. Zanim właśnie zacznie się okres papugi, zanim dziecko zacznie powtarzać regułki i tak dalej, dzieci chcą słuchać opowiadań. Opowiadania właśnie przychodzą zaraz po zapewnieniu i opowiadania przychodzą przed prawem. Tak naprawdę, kiedy Bóg nam dał Biblię w takim wymiarze, w jakim nam dał właśnie całą Biblię, to to zauważcie, że tak naprawdę opowiadania przychodzą przed prawem. Zanim dojdziemy do 20 rozdziału drugiej Księgi Mojżeszowej, czyli do Dekalogu, mamy opowiadania. Mamy Księgę Rodzaju i mamy opowiadania o Egipcie i o wyjściu z Egiptu. Więc w ten sposób to się mniej więcej kształtuje. Także według tego chrześcijańskiego modelu edukacji jest tak naprawdę pięć kroków edukacji, czy pięć części edukacji, które odpowiadają znowu pięciu częściom schematu przymierza, o których mówiłem na wyjeździe w Pstrążnej. Zobaczcie, najpierw w tym pierwszym etapie Bóg ogłasza, że jest naszym Bogiem i że się o nas troszczy, że On nas utrzymuje i tuli, prawda? To jest początek dekalogu. Ja jestem Bogiem Twoim, który Cię wywiódł z Egiptu. Potem Bóg opowiada, co dla nas zrobił właśnie. Wywiódł nas z niewoli. Uwolnił nas, powiedział historię o nas i o sobie i ustanowił właśnie pewną hierarchię. Potem następują sankcje, czyli Bóg objawia nam, co musimy wiedzieć i robić. Mamy wszystkie prawa i pouczenia. To jest idealny czas, myślę też, ten trzeci etap, to jest idealny czas, by uczyć dzieci praw i przypowieści, czyli kiedy są w tym okresie papugowania, okresie gramatyki, to jest idealny czas, żeby uczyć właśnie dzieci, czy to w kościele, czy w domu, praw Bożych i przypowieści. Później w czwartej części Bóg obiecuje, że będzie nas błogosławił, gdy będziemy mu ufali i karał, gdy będziemy od niego odchodzili. Także tutaj w tym okresie właśnie łobuzerstwa tak zwanego ludzie zaczynają naginać granice, ludzie zaczynają rozciągać granice i próbować, jak daleko da się je rozciągnąć i dlatego potrzebują Bożych sankcji, potrzebują ograniczeń. Po piąte, Bóg wzywa ludzi, by przyjęli Jego drogi i zastosowali je w nowej sytuacji. Tutaj mamy kontynuację przymierza, więc mamy zastosowanie starych praw do nowych sytuacji. I przekładając, słuchajcie, cały ten pięciostopniowy schemat można przełożyć nie tylko na życie dzieci, ale tak naprawdę na całe nasze chrześcijańskie życie. Zobaczcie, tak naprawdę możemy to streścić w taki sposób, że lata 0 do 5 to jest okres zapewniania i opowiadania historii. Później lata 5 do 20 to okres uczenia się faktów i praw, zasad dotyczących życia, zawsze w kontekście miłości i opowiadania. Czyli zobaczcie, Bóg buduje coś od podstaw, prawda? Najpierw nam mówi o swojej miłości i o historii. Potem, kiedy uczymy się praw i zasad dotyczących życia, to Bóg zrobi to w oparciu o to, co było wcześniej, czyli znowu o miłość i o historię. Później, między latami, tak naprawdę między wiekiem 20 lat a wiekiem 60 lat, mamy okres wojownika w życiu. I tutaj już to się odnosi bezpośrednio do tego, w jaki sposób w Izraelu na przykład ludzie byli w odpowiednim wieku, mogli wejść na odpowiednie urzędy. Zobaczcie, między wiekiem 20 a 30 lat to jest okres bycia wojownikiem, ale kadetem, czyli uczniem. Tutaj pracujemy pod okiem innych, testujemy w ten sposób też granice, debatujemy z innymi na temat starych dróg i to jest tak naprawdę ten początek stosowania nauki tej, które żeśmy zdobyli przez poprzednie 15 lat życia i to jest początek zmagania się z naszym powołaniem. A później między 30 a 60 rokiem życia następuje okres bycia czeladnikiem, czyli tak naprawdę robotnikiem wykwalifikowanym i wtedy między rokiem 30 a 60 jesteśmy panem swojego powołania i w tym momencie zmagamy się już w pełni ze swoim powołaniem. Także dopiero lata 50 plus albo lata 60 plus to czas bycia starszym, to jest czas retoryki, prawdziwej retoryki, osiągnięcia szczytu retoryki, można powiedzieć. Nagromadzona mądrość wtedy pomaga nam przekazać prawdę w najlepszy sposób. Dopiero w tym wieku, z tym doświadczeniem osiągamy pełną umiejętność stosowania retoryki, czyli wiemy, jak kolejnemu pokoleniu mówić dobrze o Bożych drogach. I podobny schemat, słuchajcie, można zaobserwować w pięcioksięgu. Księga Rodzaju, zobaczcie, to jest księga obietnic, Bóg zapewnia ludzi o swojej miłości. Księga Wyjścia, to jest księga opowiadania, Bóg wypełnia obietnice, daje prawa, które dzieci bardzo lubią się uczyć, oraz przedstawia obraz tego, jak wygląda królestwo na podstawie namiotu zgromadzenia. Księga Kapłańska do 10 rozdziału, czy od 10 rozdziału, przepraszam, to są przepisy dotyczące nieczystości i obrzydliwości, które wymagają oceny przed zastosowaniem. Czyli Bóg daje ludziom pewne zagadki do rozstrzygnięcia, do rozwiązania, daje pewne kwestie do debaty, nie? To jest wtedy, kiedy te granice zaczynają być próbowane. Księga Liczb. Księga Liczb to jest okres wojownika. Zobaczcie, Izrael dostaje zadanie, aby sądzić narody, ale jest także sądzony ze względu na własne grzechy, czyli zuchwały Izrael, nie? Jeśli Izrael jest zuchwały, dostaje wtedy klapsa od Boga, dostaje lanie, można powiedzieć. A Księga Powtórzonego Prawa to jest księga retorycznych usprawnień, moglibyśmy powiedzieć. Mojżesz po 40 latach nauczania Izraela, teraz po 40 latach wie jeszcze lepiej, jak prawa nauczać. Jak to prawo przekazać w nowej sytuacji. Nie? Jest nowa sytuacja, jest nowy Izrael przed wejściem do ziemi obiecanej i właśnie po 40 latach służby Mojżesz staje się prawdziwym retorem, można powiedzieć. Także zobaczcie, są to ważne rzeczy. Wierzymy właśnie w ten stopniowy rozwój zarówno królestwa, jak i stopniowy rozwój człowieka. I to jest ważne, żeby właśnie wiedzieć, jak można przygotować dzieci właściwie na przyszłe Królestwo Boże. Wydaje mi się, że w kwestii edukacji, po pierwsze, trzeba przede wszystkim położyć nacisk na to, na co Bóg położył nam nacisk, czyli centralne miejsce nabożeństwa powinno, to powinno królować w życiu każdego z nas. Codzienne uwielbienie w domu, moim zdaniem, to jest Boże. To jest Boża wytyczna dla nas. Słuchajcie, jeśli ktoś to powiedział kiedyś, że jeśli będziecie z dziećmi śpiewali psalmy, będziecie śpiewali fragmenty Biblii przez 30 minut dziennie, to w wieku 14 lat dziecko będzie znało 150 psalmów, będzie wiedziało, o czym każdy z nich osobno jest. W tym też kontekście wydaje mi się, jak ważne jest, słuchajcie, żeby dzieci uczyć nie tylko gramatyki, nie tylko języków, nie tylko, wiecie, kładzie się nacisk, żeby dzieci już w przedszkolu uczyły się obcych języków, ale moim zdaniem w Królestwie Bożym o wiele ważniejsze, albo przynajmniej tak samo istotne jest, aby uczyć przyszłe pokolenie muzycznie. Naprawdę, wykształcić przyszłe pokolenie muzycznie. Zobaczcie, jeśli chodzi o tonację, barwy dźwięku, jeśli chodzi o rytm, większość ludzi ma predyspozycje słuchowe. Jest bardzo mało ludzi, którzy w ogóle mało słyszą z muzyki, więc zobaczcie, muzyka jest istotnym elementem nabożeństwa, jednym z najważniejszych elementów nabożeństwa. Dlatego jeśli dzieci uczą się języka i gramatyki, to też powinny spędzać tyle samo czasu, mi się wydaje, na naukę muzyki, zarówno klasycznej, jak i później zastosowanie tej muzyki. To wszystko jest niezmiernie istotne. Dlaczego? Bo wierzę, jestem głęboko o tym przekonany, że Bóg przede wszystkim nie szuka intelektualistów wśród nas, ale szuka czcicieli. Nie? I muzyka jest najlepszym narzędziem do czczenia go. James Jordan mówił, że w średniej szkole dzieci, w zasadzie większość dzieci kościelnych powinna należeć do chóru. I chyba tak jest, bo to niezmiernie pomaga dzieciom w uwielbieniu Boga. Jeśli chodzi o gramatykę, pytanie, jak uczymy gramatyki dzieci? Problem jest tak, że w większości języków nowożytnych gramatyka rozpoczyna się od ja, tak, od takiego zaimka. Pierwszym zaimkiem w Biblii jest ty, zawsze w odniesieniu do kogoś innego. Może ktoś kiedyś wynajdzie lepszy sposób wyrażania języka niż ten, który mamy dzisiaj, ale wydaje mi się, że ważne jest, żebyśmy właśnie przyszłe pokolenie nauczyli bardziej o ty i o my niż o ja. Jeśli chodzi o literaturę, to znowu tutaj nie literatura grecka, która z człowieka czyni Boga, albo cynika z kolei, lecz literatura, która jest przydatna w kształtowaniu dziecka. Znowu powołam się na Jima Jordana, który dla dzieci i młodzieży poleca jedną bardzo fajną książkę, która jest lepsza od Toma, wszystkiego z Toma Sayersa. Słoneczne wino Raya Bradbury. Kupcie sobie tą książkę. Bardzo fajne historie dotyczące perypetii 12-latka w jednym mieście. Bardzo, bardzo wnikliwa książka. Znowu, jeśli chodzi o matematykę, co jest najważniejsze, żeby dzieciom zaprezentować, sprzedać? No przede wszystkim praktyczny sposób posługiwania się matematyką, podobnie z techniką. Jeśli chodzi o inne specjalizacje, to szybko je zdobędą, gdy będą chcieli się rozwijać w tych dziedzinach, ale najważniejsze, żeby ich nauczyć w domu dobrego posługiwania się matematyką, pewnie najlepiej w kontekście przedsiębiorczości. Jeśli chodzi o biologię, to lepiej jest poznać nazwy gatunków i drzew. Ja Wam powiem szczerze, że to jest moja bolączka, że kiedy idę z Magdą czasami przez park albo przez las, to nie potrafię nazwać drzew, które widzę dookoła siebie. A gdzieś tam pamiętam przekrój łodygi czy przekrój pnia. To drugie jest w zasadzie nam mało potrzebne. Lepiej skoncentrować się na tym, żeby wiedzieć, jakie są ptaki, żeby wiedzieć, jakie jest, jak nazwać stworzenie, które jest dookoła nas. Właśnie po co nam na tym etapie przekroje drzew czy zwierząt. I ważnym jest też, chyba jako ostatni punkt, że powinniśmy pamiętać w tym naszym przygotowywaniu się na Królestwo Boże, że aby edukacja była możliwa, że aby przygotowywanie Królestwa Pokoju było możliwe, pokoju nie da się osiągnąć, słuchajcie, bez obecności siły. Bez obecności siły, bez obecności wojska. Także mówiłem, że powiem coś o psalmach i tutaj jest ta kwestia. Mi się wydaje, że chrześcijanie, którzy nie śpiewają psalmów, biblijnych pieśni, gdzieś w głębi są pacyfistami. I to jest złe podejście, bo po prostu wielu chrześcijan zapomniało, że aby cywilizacja Boża mogła się rozwijać, potrzebna jest skuteczna obrona. Potrzebna jest skuteczna obrona. Mówiłem, że nie mamy atakować innych, nie mamy wspierać tyranii, ale to nie znaczy, że nie mamy być mocni. Fizyczna moc jest ważna do utrzymania granic cywilizacyjnych. Dlaczego tak jest? Właśnie z powodu grzechu, z powodu filozofii niezależnego człowieka. Jaka jest ta filozofia niezależnego człowieka? Zbudować miasto i zgnębić wszystkie wioski, żeby w ten sposób mieć siłę, tak? To jest to, co robiło miasto Kaina i miasto innych niezależnych ludzi. Miasta filistyńskie działały w ten sposób. Jak czytacie Księgę Sędziów, szczególnie o Gideonie, byli Filistyni, którzy najeżdżali po prostu osady wiejskie, grabili urodzaj i w ten sposób wspierali swój rozwój cywilizacyjny. Także Królestwo Boże potrzebuje mocy do obrony, można powiedzieć. Także zgodnie z Biblią każdy mężczyzna, a też kobieta w dużym stopniu, powinni być wyćwiczeni do tego, by móc obronić swój dom. Także zobaczcie, jaki jest biblijny obraz mężczyzny. W Biblii prawdziwy mężczyzna, czy męskość w Biblii, to nie jest bycie myśliwym czy greckim sportowcem, ale bycie pasterzem albo zarządcą. Nie porównajcie sobie Ezawa i Jakuba. Nie, jeden wydaje się, że taki męski, szorstki i tak dalej, ale tak naprawdę Jakub jest tym, którym Bóg błogosławi. To jest pasterz i zarządca, który się jednak zna na sztuce wojennej i zna się na tym, jak się obracać w przebiegłym świecie, jak się obracać w grzesznym świecie. Zobaczcie, każdy mężczyzna w Biblii od 20 roku wzwyż był zapisany do armii obywatelskiej, można by było powiedzieć, nie chciałbym użyć tego sformułowania, bo to nam się źle kojarzy, milicji obywatelskiej, ale myślmy o milicji bardziej jako milicji w Stanach Zjednoczonych, albo myślmy właśnie o wojsku jako wojsku w Szwajcarii. Nie, gdzie każdy obywatel jest przystosowany, jest przeszkolony do samoobrony. Zobaczcie, kiedy w Izraelu dęto w trąby, mężczyźni powinni byli się stawić. Także ważne jest, mi się wydaje, jeśli mamy możliwość, żeby nasze dzieci uczyły się technik samoobrony, czyli to są te techniki, które możemy się nauczyć od Jubala, takich jak karate, taekwondo, nie wiem, jakieś inne jeszcze techniki, może krav maga też by się przydała. Warto jest nauczyć dzieci, żeby umiały się operować łukiem, włócznią, pistoletem i strzelbą, aby były w stanie obronić się przed niezależnymi ludźmi. Także ogólnie, słuchajcie, wydaje mi się, że to są rzeczy, które mogą pomóc i powinny pomóc w dużej mierze rozwojowi Bożego Królestwa. Pytanie właśnie, czy mamy ten dalekosiężny, tą dalekosiężną wizję właśnie Bożego Królestwa. Nie? To są rzeczy, które będą przydatne nam, Kościołowi, przez lata, patrząc właśnie do przodu, o jakieś kilka dziesięcioleci, czy nawet stuleci. Ale ogólnie mi się wydaje, że ciągle właśnie w kościołach bardzo mnóstwo czasu tracimy po prostu na uganianie się za greckimi marnościami, za greckimi mrzonkami. Nie jesteśmy zachwyceni życiem na grecką modłę raczej niż na biblijną modłę. Jakoś widzicie, nie rysuje się przed nami obraz Chrystusa, który zwycięża świat właśnie pomału, przez pokolenia wiernych, pracowitych czcicieli Boga. Ale właśnie taki jest Boży długoterminowy plan dla świata, żeby po kolei właśnie poprzez swoich czcicieli, tych, którzy będą Boga czcili muzyką, śpiewem, odpowiednim językiem, odpowiednim byciem, którzy będą znali Boże prawa, to takich ludzi Bóg po prostu moim zdaniem będzie powoływał na większe stanowiska w państwie. Nie? Ja tak jak mówiłem wam wstrążnej, wydaje mi się, że ja już nie zostanę politykiem, wydaje mi się, że ja już nie będę miał jakiegoś tam wpływu na społeczeństwo, ale to nie znaczy, że nie możemy przygotować naszego kościoła na przyszłość, żeby był gotowy do rządzenia, czy to miastem, czy województwem, czy nawet państwem. Także pamiętajmy, że ten Boży plan jest długoterminowy, jest długotrwały i Bóg zaprowadza swoje królestwo. Pamiętajmy, że Bóg powiedział, że umiłował świat, aby ten świat zbawić, aby w tym świecie zaprowadzić swoje rządy i swoje królestwo. Pomódlmy się. Boże, dziękujemy Tobie za Twoją łaskę, za Twoją miłość, która ogarnia ten świat. Prosimy Cię, daj nam wiernie kroczyć przez nasze życie i daj nam wiernie czynić małe rzeczy, abyśmy właściwie mogli przygotować siebie, Kościół, naszych potomnych na wielkie rzeczy, Panie, które Ty będziesz zaprowadzał na świecie. Prosimy Cię przez Chrystusa. Amen.